Gość Radia Gdańsk.
A w naszym studio Ryszard Sulenta, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Rozmawia Grzegorz Armatowski.
Dzień dobry, panie dyrektorze.
A dzień dobry państwu.
Ostatnio pojawiły się takie zapowiedzi Ministerstwa Obrony Narodowej, że do każdego polskiego domu dotrze taki poradnik, praktyczny poradnik na wypadek zagrożenia, nie tylko w kontekście ewentualnego konfliktu zbrojnego, ale generalnie, żebyśmy wiedzieli, jak zachować się w różnych sytuacjach. Co w tym poradniku znajdziemy?
Generalnie takie poradniki, one są na stronach internetowych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
Wiadomo, ale nie każdy ma internet.
Tak, ale teraz
zagląda.
One zostaną w jakiś sposób zunifikowane. Nie w jakiś sposób taki ogólny, ale raczej taki szczegółowy, gdzie będą różne aspekty poruszane, jeżeli uwzględnimy wszystkie formy teraz i te akty prawne, które w ostatnim okresie czasu od 2022 roku weszły w życie, a mianowicie ustawa o obronie ojczyzny z 2022 roku, z 5 z grudnia ustawa o ochronie ludności, obronie cywilnej. I teraz to jest czas, łącznie nawet z konfliktem, jaki trwa na Ukrainie, żeby we wszystkich państwach Unii Europejskiej, a w tym Polsce, takie poradniki znalazły się w gospodarstwach domowych. To będzie clue tego poradnika, to będzie generalnie od ogółu do szczegółu. Jak się zachować, czyli Ministerstwo Obrony Narodowej, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych będzie to rozsyłało do każdego gospodarstwa domowego. Każdy z nas taki poradnik otrzyma.
I co ciekawe, ma być podzielony także, jeśli chodzi o dzieci i o dorosłych, czyli będą to praktyczne porady dla dzieci, dla dorosłych, różne kategorie.
To będzie także poprzedzone taką formą edukacyjną. To nie jest tak, że poradnik ktoś otrzyma, położy go na półkę. To jest cały ciąg działania, jak ja to nazywam, ciągłości działania, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo powszechne, bezpieczeństwo publiczne. Tam będą te najważniejsze filary, od zagrożenia zewnętrznego do bezpieczeństwa zdrowotnego z filarem bezpieczeństwa wewnętrznego. To jest bardzo istotne. Po pierwsze, ciągłość działania podzielone na różne grupy, działanie także w sensie cyberprzestrzeni. To jest bardzo popularne. Teraz zauważcie państwo i sami doskonale wiecie, że młodzież dzisiaj bez internetu tak naprawdę nie funkcjonuje. Nie tylko, no bo nawet media, czy administracja rządowa, czy administracja ogólna, samorządowa. Dzisiaj media, cyberprzestrzeń, młodzież, edukacja odbywa się na różnego rodzaju portalach. Te poradniki także wskażą plusy, ale także i zagrożenia. Te, które mogą być spowodowane dezinformacją. Pokażą nam także, w jaki sposób praktycznie można wykorzystywać nośniki informacji. Bo to nie jest tylko i wyłącznie kwestia, że będziemy mieli blackout i nic nie funkcjonuje. Proszę zauważyć, mamy praktycznie każda rodzina ma albo jeden, albo dwa samochody. To są nośniki informacji radia samochodowe. To są alternatywne źródła prądu. To są także kwestie dotyczące, jak się mamy zachować w danej sytuacji, kiedy do nas ta informacja w jakiś sposób skoncentrowany nie dojdzie. Ja sądzę, że to się społeczeństwu przyda, ale społeczeństwo musi mieć także czas, a my z kolei także na wyedukowanie, że coś takiego trafi i to warto przeczytać i warto stosować w takim życiu codziennym, nie strasząc absolutnie, bo...
No właśnie, bo niektórzy zaczęli się obawiać, że no, państwo wydaje poradnik, więc jest jakieś potencjalne zagrożenie, dlaczego teraz i tak dalej, i tak dalej.
Szanowni państwo, powiem tak, że zagrożenie było zawsze. To nie jest tak, że my żyliśmy w takim przekonaniu, że tak jak zawsze mówię nawet swoim studentom, że niech dookoła będzie wojna, tylko Polska wieś spokojna. To nie jest, my żyjemy w określonym w określonej przestrzeni i geograficznej. Stworzyliśmy w latach 90., to nie my, ale Japończycy po raz pierwszy teoretycznie, a później życie pokazało praktycznie cyberprzestrzeń. Tych zagrożeń mamy coraz więcej. To jest od epizodii do epidemii. Mieliśmy przecież SARS-CoV-19. Mamy teraz na granicy wschodniej zagrożenie militarne, które może ewoluować. Wcale nie musi. Dlatego tutaj to musimy być czujni. To nie jest tak, żeby od razu społeczeństwo wpadało w popłoch, spakowało walizki, uciekało. Czekajmy na informacje. Tylko druga sprawa, po to są te nowe ustawy, bo także jest nowa ustawa procedowana o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym, że musimy także wprowadzić tak zwane kwestie odporności. Do tej pory tych kwestii odporności jako takich nie było. Kwestia ciągłości działania infrastruktury krytycznej. To jest bardzo istotne. Tu społeczeństwu trzeba pokazać, w jaki sposób to społeczeństwo powinno się integrować. Proszę zauważyć jeszcze jedną rzecz. My staliśmy się społeczeństwem konsumenckim. A szczególnie, jeżeli chodzi już kiedyś tego, może w małych ośrodkach aglomeracji mieszkańców nie było. Dzisiaj my się nie znamy, nie znamy sąsiadów, nie chcemy się w jakiś sposób z nimi identyfikować.
Mamy więcej znajomych w mediach społecznościowych niż de facto w życiu.
Dokładnie, ale tak szczerze mówiąc, w tych mediach społecznościowych, i to jest apel do ludzi młodych, bądź ludzi, którzy nawet jeszcze nie weszli w to życie dorosłe, oni nie wiedzą, kto siedzi po drugiej stronie. Oni tak naprawdę nie wiedzą, w jaki sposób ta cała spirala socjotechniczna jest nakręcana. No i tutaj jest szansa edukatorska dla wszystkich poziomów kształcenia tej młodzieży.
Panie dyrektorze, jak ma wyglądać dobrowolne szkolenie wojskowe, wiadomo już?
Z tych informacji, które przekazuje nam Ministerstwo Obrony Narodowej, a także to, co powiedział pan premier, to jest bardzo istotna sprawa. A dlaczego? Z tego względu, że już dzisiaj mamy dobrowolną, zasadniczą służbę wojskową w systemie rocznym, czyli każdy może się zgłosić po ukończeniu 18 roku życia. Wojskowe centra rekrutacji mówią...
No to zainteresowanie służbą też rośnie.
Tak, ale to jest sytuacja tego typu, że z ostatnich informacji, jakie mam z Ministerstwa Obrony Narodowej, jesteśmy w stanie nawet w tym roku przeszkolić 40 tysięcy chętnych, ale to wszystko zależy od czego? Od instruktorów, bo to jest istotna sprawa. No, nie każdy, który by chciał, to tak, żeby się nadawał. To jest kwalifikacja wojskowa. To są kwestie, tak jak tutaj zawsze mówię o Estonii, w jaki sposób skorelowanie umiejętności osób cywilnych z zapotrzebowaniem sił zbrojnych właśnie na takie zawody, jakie ludność cywilna ma ukształtowane. A druga sprawa, my musimy się także zacząć szkolić w zakresie cyberbezpieczeństwa, ale tutaj to jest kwestia szkolenia już później specjalistycznego po tym pierwszym miesięcznym przygotowawczym.
A w ciągu tego miesiąca czego wojsko nas nauczy? Obsługi
to
broni?
Są, tak jak powiedział pan premier i tutaj to, co podkreśla pan wicepremier Kosiniak-Kamysz, a mianowicie to jest też szkolenie podstawowe, bardzo istotne, żeby to była taka kwestia, że jesteśmy w jakiś sposób zintegrowani w tym systemie, że wiemy, jak się zachować, obsługa broni, kwestia dotycząca szkoleń, jeżeli chodzi o pokrycie pola walki, następna sprawa, no już ta nawet przysłowiowa musztra i kształcenie w zakresie świadomości. To jest bardzo istotne, bo my zazwyczaj, jak mówimy o bezpieczeństwie, to mówimy tylko o środkach finansowych. Według mnie to jest błąd. Środki finansowe, owszem, państwo bogate może sobie na to pozwolić, ale proszę zauważyć nawet naszych sąsiadów za zachodniej granicy, bardzo bogate państwa, ale jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, no to jak później pokazało życie i zweryfikowało to wszystko, to bezpieczeństwo u nich jednak nie było tak na takim poziomie. To, co tak prawdę mówiąc, wszyscy by się tego spodziewali.
Zainteresowanie pewnie będzie, bo na zachętę będzie 6 tysięcy złotych.
Ja myślę, że będzie. Będzie zainteresowanie z tego względu, że widzę nawet po uczelniach, które kształcą w zakresie bezpieczeństwa. Sam zresztą jestem nauczycielem akademickim w tym zakresie, to wiem. Widzę bardzo duże zainteresowanie kobiet. To dobrze. Ja uważam, że w zakresie bezpieczeństwa to jest ta grupa społeczna, która się bardzo dobrze analitycznie, informatycznie, ale także i w realu zachowuje i jest taka zdyscyplinowana. Absolutnie tutaj nie abstrahuję, bo także jesteśmy mężczyznami, to wiemy, że na nas spoczywa pewien taki obowiązek zabezpieczenia tego, co panie by sobie życzyły, ale generalnie widzę, że kobiety są bardziej zdyscyplinowane.
No i coraz więcej kobiet garnie się też, że tak powiem, do pracy w służbach mundurowych, czyli w policji, w straży pożarnej. Panie dyrektorze...
No i w wojsku także. Tutaj muszę powiedzieć, że nie tylko w służbach, ale nie tylko. Tak, proszę mi wierzyć, jak patrzę się na panie, które pracują, bo nawet kierunki systemy informacyjne bezpieczeństwa, czy cyberbezpieczeństwo, tak jak szkole Akademia Marynarki Wojennej, no to większość tych pań jako oficerowie przyszli Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej będzie kierownikami takich placówek.
Zmieniamy temat, panie dyrektorze, bo czas nas goni. Ile mamy schronów na Pomorzu?
Na chwilę obecną, jeżeli chodzi o tak zwane, ja to nazywam masowe ukrycia, no to jest ich ponad 600, ale one będą weryfikowane, no bo ustawa o ochronie ludności nakazuje organom, czyli administracji rządowej i jednostkom samorządów terytorialnych, żeby taką kwestię jeszcze zweryfikowała na potrzeby
ochrony. Wiem, że samorządowcy dostali już zapytania, gdzie ewentualnie schrony mogłyby zostać zbudowane.
Miesiąc temu wysyłaliśmy podpisem pani wojewody taką informację, zresztą jest to obligatoryjna informacja, która wynika z tej ustawy, że wszyscy wojewodowie muszą nakazać zweryfikowanie organom tam, gdzie one uważają, że te ukrycia doraźne, tak samo i schrony, muszą funkcjonować w ich przestrzeni administracyjnej.
Mówił pan, że około 600 schronów, ale w jakim one są stanie i dla ilu osób? Ile osób pomieszczą?
To wszystko zależy, proszę pana, jeżeli mogę powiedzieć w ten sposób ogólnie, no to wszystko zależy, na jakie zapotrzebowanie dany organ będzie występował, jeżeli chodzi o schrony. My tutaj będziemy wykorzystywali taką metodę, jaką jest także w Skandynawii. To są kwestie dotyczące garaży podziemnych, to są kwestie dotyczące nawet teraz to, co będą realizowane przez Pomorskie Koleje Metropolitalne, tunele, tylko organ wskaże, kogo tam chce ukryć, dla kogo to będzie ukrycie doraźne i tak naprawdę jaka grupa ludzi, to wtedy z chwilą ukazania się programu ochrony ludności, który podpisze w formie rozporządzenia pan premier, czyli prezes Rady Ministrów, na to będziemy mogli w ramach dotacji celowej przeznaczyć środki finansowe dla samorządów.
A ja też pytam o te schrony, które już mamy, bo mówił pan o nich.
Te schrony, teraz one przebiega ich inwentaryzacja. Inwentaryzację realizują zarówno samorządowcy szczebla, prezydenci miast i starostowie, bo tutaj głównie w ramach tej ustawy kaskadowej, tak ją nazywamy, a mianowicie starosta musi znać zadania wójta, wójt starostę, a z kolei weryfikuje to wojewoda.
Problem też polega na tym, że gdybym zapytał u mieszkańca, nie wiem, Kartuz, Kościerzyny, Wejherowa, gdzie ma się ukryć, gdzie jest schron, to nie będzie wiedział.
Na chwilę obecną na pewno nie i tutaj mogę śmiało powiedzieć z tego względu, że, ale mogę pana zapewnić, tworzymy taki projekt, to będzie computing cloud, chmura obliczeniowa, tylko na razie jeszcze nie mogę powiedzieć co i jak, że do każdego mieszkańca taka informacja w 100% trafi, każdy mieszkaniec tam, gdzie będzie miał swoje schronienie, czy doraźne, czy w schronie, będzie wiedział. Proszę zauważyć jedną rzecz, wręcz na stronach mojego wydziału, Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, w zakładce funkcjonują tabletki jodowe. Jeżeli chodzi o miejsca pobierania przez Kowalskiego tych tabletek. Niech się pan zapyta Kowalskiego, czy w ogóle wchodził na tą stronę.
Nie wchodził. To,
tam,
już mogę
to jest bardzo dziwna sprawa z tego względu, że teraz chcemy to inaczej w jakiś sposób, bo już mamy doświadczenia, że to tak troszeczkę umarło. To jest rola także samorządów. To nie jest tak. Ustawa mówi wyraźnie i pokazała zalecenia. A dlaczego? Samorządowcy, czyli od szczebla wojewody, prezydenta, starosty, burmistrza, prezydenta miasta, do wójta włącznie będą musieli generalnie sobie taką checklistę stworzyć, w jaki sposób to realizować. Bo oczywiście my im pomożemy, tylko to jest na takich zasadach, że to później Kowalski ich rozliczy. I nas również.
Docelowo krótko zapytam jeszcze na koniec, bo czas nas goni. Jak ma wyglądać ta siatka schronów na Pomorzu docelowo?
Słucham?
Ta siatka schronów na Pomorzu docelowo jak ma wyglądać?
To znaczy, powiem panu szczerze, to nie jest siatka, bo tutaj, ale też nie jest to dowolność. Tutaj tak mają po naszych spotkaniach, bo wojewoda organizowała już zarówno spotkania, na których uczestniczyłem i ze starostami, i z wójtami. Jednostki samorządu terytorialnego muszą tak to zorganizować, żeby optymalnie zabezpieczyć społeczeństwo w zakresie doraźnej ochrony. To także będzie dotyczyło przedsiębiorstw i spółek, a także dotyczy to, bo już się nad tym zastanawiamy, pracowników naszego Urzędu Wojewódzkiego. A proszę zauważyć jeszcze jedną rzecz. To, co będziemy mieli do godziny 15, no to my tutaj zabezpieczymy, ale po 15
czyli
ci
po
ludzie,
pracy.
Nie wszyscy mieszkają w Gdańsku, ale mieszkają w rejonach Trójmiasta. Dla nich także muszą się znaleźć. Na ten temat mamy już pewne swoje plany. No i na pewno je zrealizujemy.
Sporo pracy przed wieloma osobami.
Bardzo dużo.
Dziękuję bardzo, panie dyrektorze.
Proszę bardzo.
Gość Radia Gdańsk.